przy mikrofonie Emil Andrzej Karpiński. Wracamy po przerwie do rozmowy o tym, co się dzieje z ludzkim ciałem w momencie, kiedy bardzo długo nie śpi. Doszliśmy mniej więcej do 48 godzin bez snu. Wtedy pojawiają się już stany, które w pewnym stopniu bardzo przypominają psychozę. Pojawiają się halucynacje, podejmowane przez nas decyzje właśnie stają się irracjonalne. Temu towarzyszą wybuchy gniewu, płacz bez konkretnego powodu. Robi się generalnie niebezpiecznie. Człowiek pozbawiony snu 48 godzin ma coraz większe szanse na to, że po prostu umrze. Dokładna zasada tego, jak to działa, w jaki sposób brak snu powoduje śmierć, nie jest nadal w pełni znana i zrozumiała, ale badacze uważają, że ma to związek z utratą przez umysł zdolności kontrolowania życiodajnych procesów. Jednym słowem, organizm jest tak zmęczony, że przestaje kontrolować coraz więcej funkcji życiowych i po prostu umiera. Tu akurat być może ruch właśnie nieco pomaga w tym wszystkim, by organizm był zmuszony do kontrolowania funkcji życiowych, bo po prostu musi kontrolować chociażby ruch. Ale z drugiej strony zwiększa to niebezpieczeństwo na śmierć spowodowane właśnie tym ruchem, czyli chociażby wypadki komunikacyjne. Kolejnym śmiercionośnym podejrzanym, że się tak wyrażę, jest tak zwana substancja S. Naukowcy podejrzewają, że jest to adenozyna, czyli produkt uboczny metabolizmu, który gromadzi się we krwi, a więc dochodzi też do mózgu. Wspomniany wcześniej profesor Feinsilver twierdzi, że ta adenozyna może być toksyczna dla naszego umysłu. W normalnych warunkach w trakcie snu jest ona wypłukiwana z niego, podobnie jak po prostu regeneracja spowoduje, że zmniejszą nam się zakwasy. Odpoczniemy, nasze mięśnie po prostu dojdą do siebie, no to tu tak samo. Musimy się wyspać i nasz mózg dojdzie do siebie. Pamiętajmy jednak, że to, o czym teraz powiedziałem, ta substancja S, to tylko teoria, niekoniecznie musi być prawdziwa, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to wszystko wygląda. Ja powiem szczerze, że mam nadzieję, iż tam nic się za bardzo we mnie nie nagromadziło, gdyż jak tak sobie na szybko policzyłem, to ja łącznie z tym, co przed startem i już po dojechaniu na metę, nie spałem 55 godzin, więc to już jest więcej niż ta granica 48. Co się dzieje później? Prawdopodobnie w trzeciej dobie niespania organizm wyłączy się do tego stopnia, że żaden autopilot nie będzie już działać, halucynacje staną się permanentne, a psychoza faktyczna. Najczęściej wyłączy nas do tego stopnia, że po prostu niezależnie od tego, co robimy, zaśniemy. I w tym przypadku po prostu zasnąłbym na tym rowerze, gdybym jeszcze jechał te paręnaście godzin, i po prostu upadłbym do rowu, już ten autopilot by nie zadziałał. Dalsze skutki deprywacji snu, tutaj powiem o ciekawym przypadku, ciekawym naukowym przypadku Randiego Gardnera, który uczestniczył w eksperymencie, nie spał 11 dni. I rzekomo na pierwszy rzut oka jego sprawność nie była zła, grając w pinballa, taką grę barową, z naukowcem, który sprawował nad nim pieczę, wygrał po prostu. Natomiast były problemy z nawiązaniem z nim kontaktu, on bełkotał, nie potrafił wykonać najprostszych działań, w międzyczasie zapominał, co robił. I drodzy Państwo, tak, tego ja również doświadczyłem, zaczynałem liczyć i później zapominałem, co liczyłem. No właśnie, drodzy Państwo, tutaj powiedziałem, że nie spał 11 dni, jak długo można nie spać. Zdarzają się przypadki chorobowej chronicznej bezsenności, tak zwana śmiertelna bezsenność rodzinna, która po tym, jak objawy się pojawią, zawsze skutkuje śmiercią po około pół roku. Nie wiemy, czy te pół roku to jest granica, natomiast osoby dotknięte tym schorzeniem są raczej skazane na utratę kontaktu z rzeczywistością, w konsekwencji śmierć. Przeprowadzone badania na szczurach, drodzy Państwo, wskazały, że niewyspanie już po 11 dniach powoduje u nich śmierć, czyli wcześniej niż chociażby śmierć głodowa. No to nam powinno wiele powiedzieć o niebezpieczeństwie związanym z brakiem snu. W tym temacie wiemy już, jak wyniszczający jest dla umysłu brak snu, co się dzieje z resztą ciała, natomiast powinniśmy jeszcze sobie powiedzieć. Podczas snu nasz organizm reguluje sobie ciśnienie krwi. Rośnie ono w trakcie dnia z powodu różnych czynników, w nocy natomiast spada, kiedy właśnie śpimy. Jeśli nie śpimy, nasze ciśnienie nie maleje, co oczywiście zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub może zapoczątkować przewlekłą chorobę naszego układu krwionośnego. Ciekawym dowodem na potwierdzenie tej teorii są badania, które wskazały, że w dzień, w którym przestawiamy czas na letni, a więc tracimy jedną godzinę, dochodzi do aż 25% wzrostu zawałów serca. Jesienią z kolei jest zupełnie odwrotnie, spada to o 21%. Warto o tym pamiętać. Brak snu wywołuje również błędy w działaniu naszego układu odpornościowego, 18 godzin niespania i więcej powoduje, że w naszym organizmie zaczynają odkładać się prozapalne białka, takie jak IL-6, które jest związane z przewlekłymi stanami zdrowia, chorobami serca. Do tego nasz organizm przestaje produkować nowe komórki układu odpornościowego, czego logicznym następstwem jest oczywiście spadek ich liczby. Z badań prowadzonych przez naukowców wynika, że już jedna nieprzespana noc może prowadzić do utraty aż 70% wszystkich komórek układu odpornościowego, co oczywiście sprawia, że nasze szanse na złapanie dowolnego wirusa rosną w rekordowym tempie. Tak dzieje się nie tylko podczas snu, ale i podczas ciężkiego treningu, a tutaj podczas takiego wyścigu mamy kumulację obu tych czynników. Taki stan, w którym męczymy się po prostu po treningu, już powoduje, że nasz układ odpornościowy musi usunąć zniszczone komórki, naprawić, zastąpić drobne rozdarcia w mikrostrukturze tkanki mięśniowej chociażby. Jednak nasz układ odpornościowy w tym samym czasie standardowo prowadzi walkę z innymi czynnikami zakaźnymi. Nic więc dziwnego, że bezpośrednio po intensywnym wysiłku obrona organizmu ulega ograniczeniu. Ta faza, powiedzmy potreningowa, nazywa się open window, oczywiście po naszemu otwarte okno. Organizm jest bardziej podatny wtedy na patogeny, tym samym na infekcje. To, jak długo będzie on bardziej podatny na te patogeny, zależy od rodzaju wysiłku. Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: im intensywniejsza aktywność sportowa, tym większe obciążenie dla układu odpornościowego. Może to trwać od kilku godzin do nawet kilku dni. I ta chwilowa dziura w systemie odpornościowym nie musi oznaczać, że automatycznie zachorujemy, ale oznacza, że powinniśmy po prostu bardziej mieć się na baczności. W sportach wyczynowych wiele przeziębień właśnie z tego powodu wybucha po prostu. Infekcje ograniczają się zwykle do górnych dróg oddechowych i objawiają się bólem gardła, kaszlem, świszczącym oddechem. Można temu przeciwdziałać m.in. poprzez natychmiastową zmianę ubrań, gorący prysznic, dokładne wysuszenie, picie dużej ilości napoi, odpowiednie odżywianie, wysypianie się generalnie, bo sen jest integralną częścią regeneracji, rzecz jasna. Dodatkowo ograniczamy alkohol, przebywanie w ogniskach chorobowych. Dalsze konsekwencje niespania to chociażby niuanse związane z zaburzeniem pracy układu hormonalnego. Jedna nieprzespana noc potrafi obniżyć drastycznie poziom testosteronu czy estrogenu. Na całe szczęście poziomy te bardzo szybko wracają do normy po tym, jak pójdziemy spać. Pełna regeneracja to czasem kwestia dni lub nawet tygodni. Natomiast tydzień złego snu, czyli takiego poniżej 5 godzin powiedzmy, obniża poziom tych hormonów o 10-15%. One również wracają, natomiast pamiętajmy o tym, że naturalne takie tracenie testosteronu u zdrowej osoby spada o 1-2% rocznie. Inaczej mówiąc, jeśli chodzi o układ hormonalny, tydzień złego snu postarza nas o 10 lat. Czy brak snu wpływa na wydajność i sukces w sporcie? Kiepsko przespana noc na pewno nie przekreśla kilku tygodni czy lat treningu. Tak mówi chociażby starszy fizjolog regeneracji w Australijskim Instytucie Sportu Shona Halson, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych właśnie ze snem, z regeneracją podczas tego snu. Mówi ona następującą rzecz: podczas ćwiczeń nie widać wielu zmian w systemach fizjologicznych, natomiast zwykle są zmiany w postrzeganiu tych systemów fizjologicznych, w postrzeganiu samego wysiłku. Wszystko wydaje się trudniejsze, więc gorzej wypadamy na testach wydajności, wydolności. Natomiast nie dzieje się to z powodu zmian fizjologicznych, ale tylko dlatego, że zmieniło się nasze postrzeganie naszej formy. Innymi słowy, z uwagi na to, że mamy zły dzień, bo się po prostu nie wyspaliśmy, sprawi, że wypadniemy gorzej na treningu, natomiast ciało jest gotowe na to, na co było gotowe. W związku z czym to ta blokada prawdopodobnie jest tylko w naszej głowie. No właśnie, a ile tego snu tak naprawdę my potrzebujemy? Według specjalistów sen trwający poniżej 5 godzin jest zbyt krótki. Jego optymalna długość to 7-8 godzin. Tymczasem większość z nas śpi około 6 godzin, czyli poniżej przyjętego minimum. A jak to wygląda właśnie w trakcie wyścigu, chociażby takiego ultramaratońskiego? Z relacji swojej i moich znajomych widzę, że po nieprzespanej nocce, przy czym pierwsza jest dużo łatwiejsza, wystarczy naprawdę już tego drugiego dnia czasami 5, 10, 15, 20 minut, żeby już dostać, nie powiem jakiegoś superpowera, natomiast żeby już zacząć działać na podobnym poziomie do tego, jaki był przed tym, jak zachciało nam się spać. I drodzy Państwo, wtedy nie ma naprawdę znaczenia, kiedy my zasypiamy, jeżeli nam się chce już tego drugiego dnia, to możemy zasnąć gdziekolwiek. Na ławce, na trawie, niezależnie od tego, czy to jest ranek, noc, czy środek dnia. Powiem Wam szczerze, że ja następnym razem na pewno nie porwę się na aż takie ekstremum. Wam również to odradzam. Pamiętajcie o tym, że sen jest bardzo ważny dla organizmu. Na koniec może troszeczkę rozweselę, żeby już nie mówić samych tych negatywnych kwestii. Podczas wyścigu dostrzegłem takie pewne zjawisko, które roboczo nazwałem ultra bezdomnością. Minąłem pewnie z 15-20 osób, które spały gdzieś na przystanku właśnie, w jakiejś wiacie, tego typu różnych miejscach, oczywiście z rowerami. I drodzy Państwo, apel do kierowców, do pieszych, jeśli zobaczycie takie osoby, dodatkowo będą przy nich rowery, wyposażone będą one w numery startowe, te numery będą też na tych ludziach, oni prawdopodobnie biorą udział w wyścigu. Nie budźcie ich, nic im nie jest. To tylko ultra bezdomni w drodze po przełamanie kolejnych barier i ograniczeń, którym chcą pokazać, że faktycznie to ich nie ma. Do usłyszenia za tydzień. Śpijcie dobrze.